Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór Państwu. I już mamy 5 minut po północy, do godziny drugiej nasze nocne rozmowy, nocne spotkania w Radiu Poznań. Dziś porozmawiamy, drodzy Państwo, o czymś, co rośnie cicho, nienachalnie, często zapomniane, czyli o roślinach, o ziołach, takich naszych zielonych sąsiadkach z miejskich zakątków. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa o powrocie do natury, ale nie tej z ogromnych parków narodowych, tylko tej, która wciska się między chodnik a kamienicę, na skraj rabatki, na ścianę balkonu. Moim gościem jest Anna Gruszka, zielarka, animatorka kultury, pasjonatka etnobotaniki.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ania jest osobą, która łączy tradycyjną wiedzę zielarską z nauką, praktykę z intuicją, przyrodę z codziennością i dzisiaj mam nadzieję, że opowie nam o współczesnym zielarstwie, o miejskim zbieractwie. Tak się umawiamy, Aniu?
Tak się umawiamy, tak będzie.
Paweł Kretkowski program realizuje. Zapraszamy Państwa też do nas, do rozmowy. Numer telefonu 618654654. No i pytanie chyba podstawowe, jakie Państwo mają doświadczenia z ziołami? A u Ciebie jak się to rozwinęło? Od czego się zaczęło?
Jak tak patrzę się w retrospektywie, to zaczęło się to od mojego dziadka, który, jak byłam małym dzieckiem i przez jakiś czas u dziadków mieszkałam, dziadek miał przed domem ogródek i codziennie chodziliśmy na spacery.
I dziadek opowiadał? Uczył
Cię? Dziadek opowiadał, trochę opowiadał. W ogrodzie uczył mnie, jak pielęgnować ogród. Miałam zawsze swoją grządeczkę. Dziadek zresztą uczył się i wiedzę o zielarstwie miał od swojej mamy, mojej prababci Anny, która była taką wiejską zielarką. I u dziadka nie dość, że w ogrodzie rosły zioła, rosły warzywa i owoce, z których korzystaliśmy, więc codziennie na śniadanie jakaś melisa, mięta musiała być obowiązkowo. To chodziliśmy też na spacery, gdzie mój dziadek pokazywał mi dzikie rośliny, które rosły. Albo takie, które spotykaliśmy gdzieś na trawnikach, albo takie, które były roślinami nasadzanymi w miastach. I taką sytuacją, którą zapamiętałam, było to, jak chodziliśmy na spacery zimą, gdzie na krzakach jeszcze były jakieś owoce, które były głównie jedzone przez ptaki i mój dziadek z dobrą intencją jadł te rośliny, jadł te owoce, bo wiedział, co to są za owoce, ale mówił mi zawsze: nie jest, bo to jest trujące. Ja sobie myślałam: jeju, przecież ten dziadek po prostu nie dojdzie ze mną do domu. Dziadek oczywiście doskonale wiedział, co je, ale chciał ustrzec mnie przed pomyłkami. Ale no tu mój dziadek ukochany Janek, dziadek Witaminka, mnie zaraził tą miłością do roślin. A ja tak naprawdę do zielarstwa i zainteresowałam się zielarstwem poważnie już będąc osobą dorosłą. Trafiłam na książkę Łukasza Łuczaja, Dzika kuchnia. To jest chyba w ogóle Łukasz Łuczaj tutaj wyedukował, podejrzewam, współcześnie dosyć sporo osób w Polsce, tak, jeżeli chodzi o zielarstwo i etnobotanikę. Trafiłam na tę książkę i po prostu przepadłam. Zafascynowała mnie, zbierałam wszystkie rośliny, uczyłam się ich, robiłam przepisy z jego książek, częściowo z powodzeniem, częściowo nie. Nie wszystko mi smakowało, to trzeba się nauczyć pewnych smaków. I jak już wpadłam w ten temat, to eksplorowałam go dalej i tak jest do tej pory.
Ale tak wracając do twoich wspomnień, to ja mam podobne obrazki z dzieciństwa. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że taki dziadek jak twój, jak mój, pewnie też i naszych słuchaczy, czy pradziadek, to prawdziwy skarb. Mój dziadek też się znał na ziołach. Chodził do lasu, zbierał przeróżne rośliny, przeróżne zioła i później u dziadków na strychu. Pamiętam okno, przez które wpadało słońce i pozawieszane były różne zioła. Najczęściej to była szałwia, pokrzywa, mięta i ten zapach. O. No właśnie, a jakie Państwo mają wspomnienia z dzieciństwa? Wspomnienia związane właśnie z tym światem roślin, światem ziół. Jesteśmy bardzo ciekawe. Proszę dzwonić. 618654654. Dzisiaj w nocnych rozmowach wkraczamy do świata ziół, roślin, bo przecież od tysięcy lat ludzie zbierali wiedzę o roślinach, prawda? Przekazując ją z pokolenia na pokolenie. I ta mądrość, kiedyś jedyna, dostępna, jednak przetrwała. I dziś łączy się z nowoczesną nauką. Jestem ciekawa, jak wygląda współczesna zielarka. No właściwie patrzę na ciebie. Przypominam, moim gościem jest Ania Gruszka, pasjonatka etnobotaniki, współczesna zielarka. Właśnie jak w dzisiejszych współczesnych czasach funkcjonują osoby, które interesują się ziołami, wykorzystują zioła?
To jest bardzo, bardzo duża grupa. Wystarczy sobie wejść na Facebooku na pierwszą grupę zielarską i zobaczyć, ile tam jest osób i jak to czymś tam zaczyna te dyskusje. Albo wejść na Instagrama i poszukać osób, które zajmują się edukacją zielarską i popularyzowaniem tej wiedzy.
To są młodzi ludzie?
To są młodzi ludzie, ale nie tylko. Albo sprawdzić w osiedlowym domu kultury albo instytucji kultury, która jest w państwa mieście, jaka tam jest oferta na przykład na wakacje warsztatów i spotkań zielarskich, czy w ogóle jakichkolwiek. Tego jest bardzo dużo i współcześni zielarze to jest bardzo zróżnicowana grupa, więc ciężko jest ich zakwalifikować jako jakąś jedną grupę, która ma jakieś określone cechy, bo mamy bardzo dużo osób, które korzystają z tej tradycyjnej wiedzy. Całe współczesne zielarstwo, również to, które zioła, które mają status leków roślinnych, które kupimy w zielarni czy aptece, to, że wiemy, jak ich używać i ich używamy, wynika z tego, że one były po prostu przez pokolenia używane. Kiedyś ktoś próbował jakieś ziół. Okazało się, że one pomagają na ból brzucha, na zranienia, na bóle zębów. Mhm. Używano ich kiedyś w bardzo ciekawych formach, naprawdę. Dużo z nich do tej pory nie przetrwało do dzisiejszych czasów, bo mamy już inne leki. Ale oczywiście cała też współczesna medycyna, czyli wszystkie leki, które kupujemy, nawet najzwyklejsze proszki na ból głowy, aspirynę, one mają swoje źródła w ziołach. I dzięki temu, że ktoś kiedyś był na tyle odważny, żeby próbować różnych mieszanek ziół, oczywiście mogło się to kończyć różnie niestety, to mamy teraz bardzo bogaty wachlarz ziół, których możemy używać do leczenia, ale nie tylko, bo rośliny, które rosną wokół nas, można oczywiście używać w takim zastosowaniu medycznym, ale jest też bardzo dużo innych rzeczy, które z roślinami można robić.
To poczekaj, bo dobrze, uporządkujmy sobie też pewne kwestie, bo mieszkamy w dużym mieście.
Tak.
Opowiadasz o tych wszystkich zajęciach, warsztatach, jakie prowadzisz, właśnie jeśli chodzi o zioła, o rośliny. A jakie zioła, jakie rośliny lecznicze możemy spotkać w naszej przestrzeni miejskiej?
Bardzo dużo, zacznę od tego. Myślę, że każda osoba, która ma wokół siebie, koło swojego bloku, domu, jakikolwiek trawniczek i wyszłaby jutro na ten trawniczek i sobie na niego spojrzała.
No to widzimy trawę i jakieś chwasty.
Zobaczymy trawę i jakieś chwasty. No i te jakieś chwasty to są fantastyczne rośliny, które mają tysiące zastosowań. I zakładam, że na każdym trawniczku przynajmniej rośnie 5 gatunków roślin, które gdyby wszyscy wiedzieli, jakie one mają fantastyczne zastosowania, to by te trawniczki były dużo bardziej doceniane. Z takich roślin, które spotkamy naprawdę bardzo powszechnie i które możemy używać w różny sposób, nie tylko do leczenia, ale też na przykład do jedzenia, do barwienia, czy do czego, co nam przyjdzie do głowy, to jest na przykład babka lancetowata czy babka szerokolistna, którą pewnie część z was za dzieciaka używało, tak jak tu wcześniej rozmawiałyśmy sobie między sobą, do leczenia ran. Ale liście babki szerokolistnej możemy też użyć jako kapusty do gołąbków. Więc sky is the limit.
Szerokie zastosowanie. Na moment zatrzymam się przy tej babce lancetowatej. To rzeczywiście, jak były różne zabawy czy na podwórku, czy jazda na rowerze, to zazwyczaj kończyło się to jakąś lekką kontuzją.
O, zdarzało się.
Żadne dziecko nie biegło do domu z płaczem, tylko każdy szukał właśnie na trawniku babki lancetowatej, przemywał swoją własną śliną ranę i przyklejał do kolana taką babkę.
Tak, taka babka zdecydowanie jeszcze szczególnie, jak ją troszeczkę rozetrzemy, pozwolimy, żeby wypuściła te soki i przyłożymy do rany, to nam pomoże. Nie dość, że może zatamować krwawienie, to jeszcze w ogóle będzie działała łagodząco na te rany, na te przerwane tkanki łączne, ale też krwawnik, który też powszechnie rośnie, ma piękne białe kwiaty, cudownie pachnie. Sama nazwa wskazuje, że jeżeli to jest krwawnik, to ma coś wspólnego z krwią. I rzeczywiście to jest roślina, która ma bardzo dużo zastosowań, a między innymi działa hamująco na krwawienia i zewnętrzne, i wewnętrzne, na przykład przewodu pokarmowego, więc też zauważmy, jaka tu jest mądrość ludowa w nazewnictwie roślin, że jeżeli wiedzieliśmy, że jakaś roślina działa na przykład na krwawienia, to nadawano ją na jej nazwę, która wskazywała, że może w dany sposób nam pomóc. Mm-hmm. Krwawnik to też jest roślina, którą spotkacie absolutnie wszędzie. Teraz jest w pełni rozkwitu, więc polecam serdecznie, można sobie pozbierać na herbatki prozdrowotne.
Jak wygląda?
Ma wzniesioną łodygę, lekko omszoną, zieloną. Ma pierzaste listki, takie 2-3 centymetrowe, odchodzące z boku. Młode liście wychodzące z ziemi są dużo dłuższe, ale też bardzo pierzaste. I ma grono, na którym ma zebrane małe, białe kwiatuszki z białymi płatkami. Pięknie pachnie. Jest bardzo smaczna też w smaku, więc nie wszystkie zioła są dobre. Trzeba do niektórych się przyzwyczaić albo przekonać. Krwawnik to jest taka wspaniała roślina, która ma w sobie wspaniałe związki, które na przykład przy destylacji, jak się robi olejki eteryczne, to olejek eteryczny z krwawnika ma piękny koboltowy kolor. Trochę taki jak kolor Radia Poznań, więc może to powinna być roślina patronująca Radiu Poznań. Wrotycz, który też pięknie kwitnie, ma żółte kule, takie kwiaty w takiej formie żółtych kul, lekko kamforowy zapach. To też jest roślina, która ma zastosowanie medyczne, trochę już obecnie mniej używana, nie występuje jako roślina o statusie takiego leku roślinnego, ale na przykład na kadzidła, wyborna. Dobra bardzo do odganiania insektów, więc jeżeli ktoś pojedzie sobie na pod namiot, to warto takie ziołowe kadzidło, czy po prostu ususzoną roślinę między sobą ją podpalić. Komary będą uciekać.
O, to jest bardzo cenna wskazówka.
Tak. To jest właśnie fantastyczne w ziołach, że te wszystkie zioła, które rosną dookoła nas, mogą się nam przydać naprawdę w bardzo, bardzo wielu przypadkach i tym zajmuje się w ogóle etnobotanika jako nauka, czyli tym, jak rośliny były tradycyjnie używane przez człowieka w różnych kulturach.
Ale wiesz, to właśnie, bo to bardzo dobrze, że my dzisiaj do tej wiedzy wracamy i to w sposób taki bardzo świadomy. Staramy się rozpoznawać te rośliny, znamy ich nazwę, właściwości, wiemy, jak je zastosować i tak naprawdę roślina przestaje być tylko właśnie tym chwastem albo tylko tym zielskiem, no bo staje się czy potencjalnym lekiem, przyprawą albo symbolem.
No tak, rośliny, symbolika roślin, teraz już w dużej mierze zapomniana, bo weźmy na przykład roślinę, której na dziko teraz nie spotkamy, co jest jedna z moich ulubionych roślin, mam ją w swoim ogrodzie, to jest ruta. Ruta jest właściwie bardzo mało znana na terenie Polski. Jak przychodzą do mnie osoby na warsztaty czy na dyżury ogrodnicze, to ja tą roślinę zawsze pokazuję, bo ona ma też piękny zapach. Mało taki zielski, taki trochę ma w sobie coś z kokosa, z mydła, z cytrusów. I to jest roślina, która współcześnie właściwie jest zupełnie wyparta ze świadomości naszej, a kiedyś to była bardzo ważna roślina związana z różnymi obrzędami, między innymi za mąż pójścia. Ruciane wianeczki nosiły panny, które wychodziły za mąż. Była związana z obrzędowością i za mąż pójścia, i pogrzebową. Była też rośliną, którą używano do wywoływania aborcji, więc trzeba oczywiście uważać z roślinami, bo mają bardzo duży potencjał. Ale to jest piękne, że rzeczywiście te rośliny mogą nas wspomagać w takiej ilości różnych rzeczy. Czyli że ta wiedza w dużej mierze trochę zanikła i myślę, że to współczesne środowisko zielarskie, jego misją pewną jest to, żeby tę wiedzę przypomnieć i żeby pokazać, że nie musimy korzystać z kupnych produktów, nie musimy sięgać do roślin czy surowców z drugiego końca świata.
Na naszym, wszystko mamy w zasięgu ręki.
Na naszym polskim podwórku, każdym podwórku w mieście, czy to na wsi, Mam mnóstwo roślin, które mogą nam pomóc właśnie do leczenia, jako przyprawy, zastępniki kawy, elementy dzikiej kuchni, więc posiadanie tej wiedzy, co jest już pewnie w dzisiejszych czasach trochę przywilejem, umówmy się, to jest naprawdę potężna, po prostu potężna wiedza, która nam może bardzo pomóc urozmaicić nasze życie, wzbogacić i zapewnić też sobie różne takie rzeczy związane na przykład z suwerennością żywnościową, bo w mieście mamy mnóstwo dzikich roślin, które są roślinami jadalnymi. Można je oczywiście zbierać w odpowiednich porach roku, bo tam kto się interesuje zielarstwem wie, że korzenie zbiera się wiosną i jesienią, owoce zbiera się jak są dojrzałe, kwiaty zbiera się jak są w pełni rozkwitu. No ale w miastach rośnie też na przykład mnóstwo zdziczałych drzew owocowych, o których może mniej myślimy jako o chwastach czy roślinach zielarskich, ale to, ile w Poznaniu mamy dzikich jabłoń, które nie są pryskane, może rosną koło dróg i to jest trochę problemem, ale jeżeli ktoś chciałby posmakować starych odmian jabłoni, to zapraszam na porzucone stare ogródki działkowe, których w mieście jest mnóstwo. Ja przyznaję, że w sezonie zbieram bardzo dużo tych jabłek i miałam takie swoje ogródki działkowe, które były zlikwidowane i tam po prostu wystarczyło podejść na 5 minut i wychodziło się z torbami pełnymi po prostu jabłek, z którymi można było robić octy, wina, soki, dżemy i różne inne rzeczy. Mirabelki oczywiście, które też w Poznaniu rosną. Kiedyś wzdłuż Wartostrady, jak jeździłam jeżdżąc od Śródki, tam były takie czereśnie. Ja tam jeździłam codziennie z pracy i w sezonie, w którym te czereśnie były dojrzałe, regularnie spotykałam panią. Ja nie wiem, myśmy kończyły pracę w tym samym chyba czasie i ona siedziała na tym drzewie i zbierała te czereśnie. Mhm. Ja tylko podchodziłam i ona mi zrzucała te czereśnie z góry.
I smakowały inaczej.
Były genialne.
Niż w sklepie.
Genialne. Mhm. Ostatnio dałam też dzikie maliny. To też jest, wiadomo, zupełnie inny smak. Ale na terenie miasta, no bo często jest tak, że o tych zielarkach się myśli, że to są osoby, które mieszkają na wsiach. Trochę tak. I historycznie może tak było. Jak jeżdżę na wsi, gdzie robię jakieś warsztaty z moją przyjaciółką Sarą Grolewską, z którą mamy Stowarzyszenie Dziewczyn w Naturze, to zauważymy, że tam ludzie mają jakąś podstawową znajomość ziół, ale to też nie jest tam tak, że na wsiach mieszkają zielarze, którzy znają wszystkie rośliny, które rosną dookoła nich. Oni za to się ścierają z problemem tego, że tam wszystko jest pryskane herbicydami, w związku z czym czasami podczas spacerów takich zielarskich znajdowałyśmy mniej gatunków roślin niż znajdowałyśmy w mieście. Więc ja myślę, że osoby, które mieszkają w miastach i myślą sobie, no chcielibyśmy zbierać, ale się boimy, bo jesteśmy w mieście, zanieczyszczenia, metale ciężkie. Ja postuluję, żeby się trochę nie bać. I patrzeć, co jest dookoła nas. Zawsze można pójść w jakiś zagajniczek. Oczywiście nie zbieramy zaraz przy drodze. Ale to, co rośnie przy drodze, też można wykorzystać, bo niejednokrotnie rośliny, które gdzieś znajdowałam, na przykład dwurząd wąskolistny, który w Poznaniu rośnie absolutnie wszędzie, jest taką dziką rukolą.
Właśnie, powiedz.
Jest to dzika rukola, wygląda jak rukola. Można ją sobie wykopać z jakiegoś miejskiego klombika czy spod krzaczka. Ona często rośnie na takich ugorach, powiedziałabym. Przenieść sobie do doniczki, do domu, obciąć te górne liście, żeby zostały takie malutkie, podlewać i ta roślina się na 100% przyjmie i można mieć przez cały sezon na swoim własnym balkonie swoją własną rukolę.
No dobrze, to ja zaraz cię zapytam o szczegóły dotyczące twojego balkonu, twojego poletka, ale mamy też pytanie do naszych słuchaczy. Czy państwo nas słuchają? Czy państwo potrafią nazwać na przykład chociażby trzy zioła rosnące w waszej okolicy? Czy państwa dzieci wiedzą na przykład, jak wygląda babka lancetowata albo mniszek lekarski? Zapraszamy do nas. Numer telefonu 618-654-654. You do.
Dzisiaj w nocnych rozmowach do godziny drugiej z Anią Gruszką, współczesną zielarką, rozmawiamy o miejskim zielarstwie i etnobotanice, czyli sztuce życia wśród roślin, prawda? Nawet jeśli mieszkamy w blokach, w kamienicach, w wielkich miastach, nad torami czy nad strzeżonym osiedlu. Państwo słuchali ładnej piosenki, a my w tym czasie rozmawiałyśmy ze słuchaczem, którego pozdrawiamy. Pan słuchacz mieszka w Poznaniu. Zadzwonił z taką bardzo delikatną sprawą i prosił o przekazanie tego pytania już tak publicznie w programie. Jak walczyć z insektami, które mieszkają w naszych mieszkaniach? Karaluchy, komary i pluskwy.
Tak, no to w zależności od tego, jaki to jest owad, to możemy stosować różne metody. Jeżeli chodzi o komary, to jest to dosyć proste, bo komary nie są aż tak, wlatują, wylatują, ugryzą. Pluskwy są dosyć problematyczne, ale taką tradycyjną rośliną, której używano do pozbywania się właśnie różnych pasożytów z mieszkań i z domostw, były rośliny, które są przede wszystkim bardzo aromatyczne, czyli mają zapachy, które
odstraszają.
I dwoma takimi roślinami, które mogą polecić. Co prawda wybicie pluskiew nimi może być dosyć trudne, ale myślę, że może komuś by się udało. Jest wspomniany już wcześniej wrotycz, i bylica piołun.
I co trzeba zrobić z tymi ziołami?
Myślę, że żeby one nam trochę tego robactwa wytępiło, czy wyprosiło z naszych domów, to myślę, że najlepszą metodą byłoby okadzenie jednak.
I to wystarczy?
To zależy. Na chwilę wystarczy. Na pewno, jeżeli chodzi o komary, to ten dym wygania muchy również, więc jeżeli coś nam lata i nam przeszkadza, to jest na pewno dobra metoda. Wystarczy takie rośliny ususzyć, można związać jakąś wiązkę, wianuszek i po prostu odpalić ten dym. Raz, że dym jest drażniący dla robaku, dwa, że razem z dymem wydzielają się związki aromatyczne, które też działają dla nich drażniąco. Na przykład bylica piołun była używana do aromatyzowania tuszów, którym wypisywano różne manuskrypty w średniowieczu i one miały zabezpieczać te manuskrypty od tego, żeby na przykład nie zjadały ich myszy, ponieważ bylica piołun, jeżeli państwo mieliście jakieś do czynienia, jest bardzo gorzka. Już samo jej wąchanie powoduje, że ślinianki zaczynają bardzo intensywnie pracować. I rzeczywiście ten aromat może spowodować, że część tych robaków będzie chciała z naszego mieszkania uciec. Robiono też tak, że nawet nawet wykładano ziemię po prostu tymi roślinami. W momencie, w których się po nich chodziło, je ugniatało, te olejki się wydzielały, więc można sobie spróbować takie rośliny też włożyć w jakieś miejsca, gdzie podejrzewamy, że te robaki występują. No i oczywiście lawenda, która, jeżeli ktoś miał kiedyś futra, albo babcię, która miała futra, to na pewno kojarzy zapach lawendy zmieszanej z naftaliną. I wiem, że bardzo dużo osób lawendę uwielbia, a ja przez ten zapach nie mogę znieść lawendy, więc uciekam się do bylic piąt w takich sytuacjach.
No tak, co niektórzy słuchacze mogliby powiedzieć, że to zapach ich dzieciństwa.
Tak.
Odwiedzając dziadków, tak, można było zetknąć się z tym aromatem. Proszę Państwa, można dzwonić w każdej sprawie, no, z naciskiem na zioła, na rośliny, na ich moc i sposoby ich wykorzystywania. Aniu, bo obiecałam, że zajrzymy do twojego ogródka.
Tak.
Mieszkasz w mieście.
Mieszkam w
mieście. Masz tradycyjny ogródek?
Ja mam w ogóle wielkie szczęście mieć ogródek, który jest ogródkiem miejskim, więc on nie jest taki w 100% moim ogrodem, ale pracuję z Sarą w eksperymentalnym ogrodzie dziedzictwa, który znajduje się przy Bramie Poznania. To jest ogród, który kiedyś sobie wymarzyłam, czytając badania archeobotaniczne, jak pracowałam w Bramie. I jest to ogród miejski, do którego mogą przyjść wszystkie osoby zainteresowane na nasze dyżury, żeby sobie razem z nami podziałać.
I tam są jakie rośliny? Jadalne, tak? Lecznicze?
Oczywiście.
Miododajne i barwierskie.
Barwierskie.
Czyli te, które mają barwnik w sobie, tak?
Tak.
Które możemy wykorzystać właśnie do barwienia tkanin.
Tak, mamy tam oczywiście też warzywa i owoce, ale mamy tam też bardzo dużo dzikich roślin, które nazywalibyśmy chwastami. Chwasty to jest piękne słowo, które powinno po prostu mieć same pozytywne skojarzenia.
No nie ma.
No właśnie nie ma, ale trochę się to zmienia. Trochę się to zmienia i coraz częściej widzę, że ludzie słowo chwast wypowiadają pozytywnym znaczeniu, a nie tylko jako czymś niechcianym, czego trzeba się pozbyć. No i w tym naszym ogródku mamy oczywiście zioła, melisę, estragon, miętę, macierzankę, tymianek, szałwie, ale mamy też właśnie dworząt wąskolistny, który przyniosłyśmy, przesadziłyśmy. Mamy bylicę piołun, którą przesadziłam, wykopałam ją na wolnych torach, tam bardzo dużo jej rośnie. Przyniosłam do ogrodu, pięknie się przyjęła. Jest też tam ruta, o której wspominałam. Mamy przepiękne malwy, które wydają mnóstwo nasion, więc jeżeli ktoś nas odwiedzi jesienią, to się oczywiście z chęcią tymi sadzonkami czy nasionami podzielimy. Kozłek lekarski i waleriany, która jest cudowną rośliną. Waleriana to jest taka roślina, która w powszechnej świadomości dosyć mocno jest znana, wydaje mi się, że dużo osób, szczególnie w naszych znerwicowanych czasach, waleriany używa. Używa się tradycyjnie korzenia, ale piękna jest cała naziemna część rośliny, kwiaty, które przepięknie pachną. My w ogrodzie mieliśmy 5 kwitnących kwiatów i proszę uwierzyć, że w całej otwartej przestrzeni ogrodu tego kozłka było czuć. On ma tylko jeden problem, mianowicie jak się go suszy, to jego piękny zapach zamienia się w zapach brudnych skarpet. W związku z czym trzeba uważać czasami. Ale tak, w ogrodzie mamy rośliny, które tradycyjnie występowały w takich wiejskich ogródkach, również w miejskich, ale też chcieliśmy, żeby rosły tam rośliny, które rosły właśnie 1000 lat temu na Ostrowie Tumskim. Więc mamy świdośliwe, ale też ogórka. Naszego zwykłego ogórka, którego śremskiego na przykład, którego teraz wszyscy kiszą i robią mało solne, jak to w lato, to też jest jedna z roślin, które w Poznaniu rosły od przynajmniej 1000 lat. I to jest wspaniałe, bo to pokazuje, w jaki sposób te rośliny są naszym dziedzictwem.
Ale to też pokazuje, jak do końca nie znamy jednak historii naszego miasta.
Tak,
tej zielonej historii.
Tak, ona jest teraz w dużej mierze odzyskiwana i to nie tylko w Poznaniu, no bo niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie bardzo dużo mówi się o tych dużych narracjach, o władcach, o bitwach, o takiej narracji historycznej z podręcznika, a uważam, że te historie, na przykład ziołowe, są dużo ciekawsze i bardzo dużo mówią po prostu o zwykłych ludziach, niekoniecznie o chrobrym, tylko o tym, jak mieszkańcy tego miasta od setek lat korzystali z tego, co rośnie wokół nas i do tej pory korzystają, bo często chodząc po prostu po mieście widzę, że ludzie tu coś podskupują, czy właśnie zbierają jakieś dzikie jabłka, które gdzieś rosną, bądź po prostu w momencie, w którym ja coś zbieram, podchodzą i dzielą się swoimi
żołowymi.
Są ciekawi, pytają. Pytają, co pani tutaj zbiera, a pani wie, co zbiera, ale też dzielą się swoimi historiami i to jest piękne. Bardzo dużo, jestem ciekawa, czy państwo słuchacze też mają takie doświadczenia, bardzo dużo osób podchodzi i mówi o swoich doświadczeniach, jak byli na przykład jako dzieci kompanii w czarcim żebrze, czyli w ostrzeżeniu warzywnym. To jest taka roślina, która miała już takie bardziej magiczne trochę znaczenie. Ta magia i medycyna ludowa, tradycyjna się ze sobą zresztą zawsze przeplatały, więc część tych zastosowań...
Przetrwały do dziś.
Przetrwało do dziś, tak. Czasami w trochę zmienionej formie, ale rzeczywiście no to jest takie dziedzictwo, które często mamy w swoich domach. Ktoś z naszej rodziny uprawiał zioła albo je zbierał. Nawet stosował jedno, podstawowe zioło rumianek. Ale to są takie nici, które łączą nas z tymi ludźmi, którzy gdzieś tutaj mieszkali 1000 lat temu, bo oni tych samych ziół używali prawdopodobnie w tych samych celach. Oczywiście, o czym wcześniej tutaj wspominałaś, tym tradycyjnym zielarstwie, a współczesnym, różnice są takie, że teraz te zioła mogą być badane i są badane, w związku z czym część ziół na przykład jest wyparta już z użytku. Nie stosuje się farbownika lekarskiego, który zawiera w sobie związki, które są toksyczne, w związku z czym ten potencjał medyczny jest mniejszy od tego toksycznego, więc możemy stosować czegoś innego, no ale jeżeli roślina nazywa się farbownikiem.
Ale to też pokazuje, że zioła mogą być niebezpieczne, czy są niebezpieczne. Nie mając tej wiedzy, możemy sobie bardzo mocno zaszkodzić.
Tak, no z ziołami jest tak, że część ludzi trochę w ogóle nie wierzy w ich potencjał medyczny. Można sobie wypić herbatkę.
Bo na efekt należy długo czekać.
Tak, to nie jest proszek, który jak wypijemy wieczorem, mając gorączkę, to rano pójdziemy do pracy na 8 godzin. Tu trzeba długotrwałej terapii, ale ona jest często naprawdę dużo, daje lepsze skutki i uderza w podstawę jakiegoś problemu zdrowotnego. Ale no, korzystamy z tego doświadczenia, tych wszystkich pokoleń, no współcześnie badamy te zioła, w związku z czym wiemy, jakie one mają mechanizmy działania, ale tak rzeczywiście z ziołami trzeba uważać, bo zioła są naprawdę bardzo mocno działają. Nawet takie powszechnie znane zioła, jak właśnie rumianek, czy pokrzywa. Pokrzywa, trzeba wiedzieć, kiedy ją zbierać, do jakiego momentu, bo w pewnym momencie po kwitnięciu już się kumulują w niej związki, które mogą być szkodliwe. Nie można pić jej długotrwale. Więc rzeczywiście zielarstwo z jednej strony wydaje się taką właśnie wiedzą tradycyjną, ludową, że tutaj ludzie wiedzieli po prostu, ale to jest ogromna, ogromna wiedza, żeby mądrze korzystać z ziół, żeby sobie pomóc i nie zaszkodzić. I też innym osobom, którym ziołom pomagamy poprzez zioła. W związku z czym trzeba się cały czas dokształcać i wszystkie osoby, które zajmują się zielarstwem, są w nieustannym procesie nauki. Z jednej strony szukamy informacji w źródłach, w tym, jak kiedyś stosowano zioła. Poprzez to, że wiemy, jakie mają obecne związki, wiemy, w jaki sposób one mogły pomagać. Z drugiej strony czytamy też najnowsze badania, jakie są robione fitochemiczne dotyczące danych ziół, więc można jak najbardziej, to nie jest tak, że zielarstwo jest tylko dla osób, które są jakoś kierunkowo wykształcone i mają ogromną wiedzę. Po prostu trzeba mieć, pamiętać o tym, że to są bardzo silnie działające rośliny i że trzeba mieć do nich szacunek po prostu.
Dobrze, a powiedz proszę, jak wyglądają zajęcia, które prowadzisz z ziołolecznictwa? Zainteresowanie jest ogromne takimi spotkaniami i na takie zajęcia zgłaszają się nie tylko ludzie młodzi, chociaż jest to bardzo pozytywne, prawda? I na co zwracasz uwagę? Od czego zaczynasz?
Rzeczywiście przychodzą ludzie w bardzo różnym wieku. Część zajęć jest też przeznaczona konkretnie dla dzieciaków, więc wtedy informacje, które przekazuję, muszą być już w ogóle bardzo bezpieczne, żeby dzieci sobie potem na własną rękę nie zrobiły krzywdy, zbierając jakieś apetycznie wyglądające jagody, które mogą się okazać niestety trujące. Osoby, które do mnie przychodzą na warsztaty, czy do mnie i Sary, naszym clue generalnie działania jest to, żeby osoby, które przychodzą, wychodząc z tego spotkania, zapamiętały 5 gatunków roślin, które rosną gdzieś dookoła nas. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli to jest jakiś warsztat...
Bo są też zajęcia w terenie, tak?
Oczywiście. Najczęściej spotykamy się właśnie gdzieś w zieleni, bo najlepiej jednak uczy się roślin, jak się zobaczy je na trawniku, niż na zdjęciu w internecie.
No ale powiedz mi, uczestnicy takich zajęć rzeczywiście rozpoznają rośliny? Czy to wiedza
przychodzą
jest...
bardzo różne osoby, bo czasami przychodzą osoby, które mają zerową wiedzę, kojarzą, że to jest jakiś mlecz, pokrzywa, no to już wiadomo, to już pokrzywa kłuje, więc się akurat w dzieciństwie wszyscy nauczą, co to jest za roślina. Część osób przychodzi, rzeczywiście ma jakąś podstawową wiedzę, a czasami przychodzą osoby, które mogłyby razem ze mną prowadzić te spotkania, co jest też bardzo, bardzo miłe. Zazwyczaj idziemy na spacer, patrzymy, co rośnie dookoła nas, bo korzystamy na spotkaniach z ziół, które rosną u nas rodzimie, nie korzystamy z roślin zagranicznych. Uczymy się rozpoznawać te zioła, wąchamy, smakujemy, szczególnie jak to jest na przykład właśnie zioło, które ma jakiś specyficzny bardzo smak, jak bylca pion, która jest piekielnie gorzka. Patrzymy, jak one wyglądają, po jakich cechach się je rozpoznaje, z czym można je pomylić. I to naprawdę nie trzeba zapoznawać ludzi od razu z 50 gatunkami. Wystarczy kilka podstawowych, bo to też jest bardzo dużo wiedzy. Bardzo pomaga w nauce ciekawostki różne. Różne ciekawostki takie etnobotaniczne, bo to łatwiej zawsze utkwi w pamięci. No i nieodłącznym elementem warsztatów jest po co robienie czegoś z tymi ziołami. Albo gotujemy pierogi na przykład ze szczawiem i dzikimi grzybami leśnymi. Albo robimy jakieś maści. Ostatnio robiliśmy maść z żywokostu, z ogródka, który tam rósł. Żywokost był zbierany korzeń wiosną. Ja robiłam taki tutaj gliceryt i alkohol. I ucieraliśmy sobie maści, oglądając, jak to wszystko przebiega. Na koniec jeszcze kopaliśmy te korzenie, żeby sobie można było wziąć do ogródka.
Wiesz co, przepraszam, że tak wyjdę słowo, ale to mi trochę brzmi jak taka scena z filmu o Harrym Potterze.
Trochę tak. Trochę, jeżeli bym miała być w Hogwarcie, to zdecydowanie zielarstwo to byłoby mój ulubiony przedmiot. Tak to trochę wygląda. Spotykamy się w jakichś ładnych okolicznościach przyrody i po prostu robimy trochę takie alchemiczne rzeczy. I to jest z jednej strony ciekawe, bo to jest po prostu atrakcyjne wizualnie, robi się jakieś zlewki chemiczne mamy, więc trochę jest takiej magii alchemii, a z drugiej strony powstaje z tego jakiś produkt, mieszanka ziołowa, maść, serum, kadzidło, kąpiel barwiąca, która tym ludziom zostaje. Oni potem tego skorzystają i wracają, żeby uczyć się więcej. Bo rzeczywiście widzimy to, ja to widzę, że przychodzą zawsze jakieś nowe osoby. Czasami już nie wracają, ale mamy też stałą grupę osób, która rotacyjnie przychodzi na kolejne warsztaty, pogłębiać wiedzę, czy przychodzą do ogrodu na dyżury. I to jest dla mnie bardzo cenne, bo to pokazuje, że przede wszystkim ta robota, którą robimy i ta wiedza, którą przekazujemy i pokazujemy ludziom, że te chwasty to są po prostu wspaniałe rzeczy, wspaniałe rośliny, że ona trafia na bardzo podatny grunt i że na to jest bardzo duże zapotrzebowanie.
Ale powiedziałeś też, że sprzedajesz ciekawostki, bo to zawsze zostaje najdłużej w pamięci, tak. Wzbudza ciekawość. No to o jakieś ciekawostki teraz poproszę.
Dobrze, to ja w ogóle muszę powiedzieć, że moją ulubioną grupą roślin są rośliny trujące. Ich akurat nie przerabiamy z oczywistych powodów na warsztatach, ale w Poznaniu, jakbyśmy się tak przeszli, to spotkamy naprawdę dużą grupę roślin, które mają taki potencjał trujący, taki na raz, powiedziałabym. Nie ma antidotum. I to jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, o czym mówiłyśmy, że trzeba uważać z tymi roślinami, bo mogą nam pomóc, ale też mogą zaszkodzić. I taką rośliną, która jest moją ukochaną rośliną, która rośnie w Poznaniu, jest lulek czarny. I to jest roślina, która jak zawsze jak ją pokazuję, jak się ją znajdziemy, to opowiadam o tym, jakie ma działanie i opowiadam o tym, że w literaturze ten lulek, jego zapach określany jest jako zapach mysiego moczu na przykład. Rzeczywiście ma taki specyficzny bardzo zapach, który ma nam pokazywać, że to może nie zbierajmy tej rośliny, bo ona nie pachnie przyjemnie.
Już jest ostrzeżenie.
Jest ostrzeżenie, ale lulek czarny na przykład jest rośliną, która zawiera alkaloidy tropanowe i one działają porażająco na układ nerwowy. I w tradycji ludowej nasion tego lulka używano do okadzania, tak że się rozpalało na jakichś kamieniach, na przykład gorących, rzucało się te nasiona. One zaczynały się prażyć, wydalać ten dym i ludzie z bolącymi zębami, tak zwanymi robakami w zębach, czyli jakąś bardzo ciężką próchnicą, nachylali się nad tym dymem, wdychali go i ten dym porażał zakończenia nerwowe, powodując, że przestawały ich boleć zęby. Więc roślina, która jest trująta, i gdybyś takie nasiona zjeść, to by się bardzo źle skończyło, w formie innego przejęcia tych związków działała na ból zębów. Teraz oczywiście się już tak nie używa i w ogóle lulka nie używa się. On też nie jest rośliną powszechnie występującą w Polsce. Ja ją często gdzieś wykopywałam i wysyłałam koleżankom zielarkom, żeby one sobie je zasadziły, czy tam robiły sobie z nich jakieś tajemne, magiczne rzeczy. Ale to jest taka roślina, którą akurat przy ogrodzie, ona w ogrodzie samym nie rośnie, ale przy ogrodzie rośnie, za to w ogrodzie 3 lata temu zaczęła rosnąć roślina z rodziny selerowatych, która wyglądała trochę jak marchewka, takie pierzaste liście. Chodziłam koło niej pierwszy dyżur, drugi i za drugim razem już spojrzałam na jej łodygę, bo już wyrosła większa. No i trochę się zdziwiłam, bo okazało się, że miała tak piękne, fioletowe, nagrapianą łodygę. I patrzę sobie i myślę, a to chyba szczwół plamisty. Szczwół plamisty to jest roślina, którą otruto Sokratesem. Także też roślina ze swoją historią. Zadzwoniłam wtedy do Łukasza Łuczaja, żeby się z nim skonsultować, pogadaliśmy, no i potem już wyrwałam wszystkie te okazy, bo to wiadomo, żeby nikt tutaj sobie nie zrobił krzywdy. Prawdopodobnie jakieś ptaki ją przyniosły po prostu jako w formie nasion. A ostatnio w korycie cybiny znaleźliśmy szale jadowity. Kolejną roślinę również trującą. To są bardzo ciekawe rośliny, przepiękne, ale pokazujące, że z tej samej rodziny mamy dziką marchew, której korzenie, jak wykopiemy, są przepysznymi korzeniami. Można ją destylować, robić z niej kosmetyki, używać jej do fitoterapii, ale w tej samej rodzinie mamy rośliny śmiertelnie trujące. Więc trzeba uważać i się dokształcać. Ale jak przyjdziemy na jakieś warsztaty, to się tego można wszystkiego dowiedzieć.
Ależ się zasłuchałam. To, wiesz, brzmi jak niezły kryminał. A propos kryminałów, to od razu pierwsze skojarzenie Agatha Christie i Cis.
Tak.
Prawda? Jakże to jest trujące drzewo. Ona wiedziała, jakie stosować proporcje, do czego dodać ten cis, by osiągnąć efekt straszliwy, ale może o tych roślinach trujących to już nie będziemy mówić. Przynajmniej
wieczorową porą.
Nie w tym momencie.